で受けて。
Chciałbym może zanim przystąpię do rozważania, przekazać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia ze zboru ludu Pana w Oleszycach. Zatem poprosili, aby tutaj wszystkich serdecznie pozdrowić, co też przekazuję. W tygodniu, to znaczy bodajże poniedziałek, rozmawiałem z bratem Sygnowskim i też bardzo serdecznie prosił, aby wszystkich tutaj w Białogardzie pozdrowić, co z przyjemnością to czynię. W chwili obecnej chciałbym się z Wami podzielić pewną lekcją, którą może odczytam z piątej księgi Mojżeszowej. Siódmy rozdział, a od pierwszego wersetu. A gdy cię wprowadzi Pan Bóg twój do ziemi, do której wchodzisz, abyś ją posiadł, wytraci narodu wiele przed twarzą twoją. Chetejczyka, Gergezejczyka, Amorejczyka, Hananejczyka, Ferezejczyka, Hewejczyka, Jebuzejczyka, siedem narodów wszystkich możniejszych niż ty. I poddaje Pan Bóg swój tobie, iż je porazisz, wtedy wytracisz doszczętu, nie będziesz brał z nimi przymierza, ani nie zlitujesz się nad nim. Gdybyśmy czytali jeszcze dalej, to mówi, ani się nie spowinowacisz z nimi, córki swej nie dasz synowi jego, córki jego nie weźmiesz synowi swemu. Bo by zwiodła syna twego, żeby nie szedł za mną, a służył Bogom cudzym, zaczął zapaliłby się gniew pański przeciwko wam i wytraciłby wam, was prędko. Myślę, że ten zapis jest później jeszcze powtórzony, kiedy Jozue wprowadzał naród do ziemi obiecanej, przed Jordanem zostało powtórzone to polecenie, które Pan Bóg dał Mojżeszowi, a Mojżesz przekazał ludowi. Z jednej strony, jak patrzymy, to mamy wspomniane, że Bóg wytraci dość często w tych zapisach. Z drugiej strony Pan Bóg podda w ręce narodu izraelskiego. Mówi, wy dokonacie tego. Ja te narody poddam, ale wy to dokonacie. Czyli Pan Bóg daje pewnego rodzaju zarządzenia i daje możliwość do przeprowadzenia tego dzieła. Mówi o ziemi. Ziemi dość często, o której wspominamy, ziemia obiecana. Ziemia ta obiecana była przedmiotem rozmyślań, nadziei całego narodu izraelskiego. Wiemy, że to ziemia miała być opływająca czym? Mlekiem i miodem. Mieli wejść do wspaniałej ziemi. Inaczej byśmy powiedzieli, miał być to wspaniały dobrobyt. Dzisiaj jak ktoś komuś się dobrze powodzi, to mówi, no dla niego to wszystko opływa mlekiem i miodem, że mu bardzo jest dobrze. Jest i tak miało być z narodem izraelskim. Pan mówi, ja ciebie wyprowadziłem z Egiptu i dam tą ziemię tobie. Ty wejdziesz do ziemi obiecanej, do odpocznienia, ale żeby tam znaleźć się, to musisz jeszcze walczyć. Ja pomogę w tym wszystkim, ale ty musisz walczyć. Bez walki praktycznie tego nie możesz osiągnąć. Czy my tymi rzeczami mamy się interesować? Może jeszcze tutaj wspomnę, że ja chciałbym tutaj popatrzeć bardziej na tych siedem narody. Może nie będzie tych szczegółów walki tej takiej, ale na tych siedem narody. Ale czy my tymi rzeczami starymi mamy się interesować? Czy też nie? Wydaje się, no ktoś powie, co nas obchodzą sprawy kogo? Przeszłe, a sprawy Izraela. No, proszę, oczywiście tak każdy patrzy, no, jeżeli coś źle się dzieje, to winien kto? Żyd jest winien, prawda? No, co nas te sprawy mogą interesować? To jest Słowo Boże jest napisane, no, ku pewnemu celowi. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, 15 rozdział, 4 werset mówi, że bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce. Abyśmy przez cierpliwość, pociechę pism, nadzieję mieli. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że te wszystkie rzeczy przydały im się za wzór, a napisane są dla nas, dla naszego napominania, żebyśmy brali z nich pewien przykład i czasami nie szli tą drogą, co szedł naród izraelski, a czasami podobnie podążali jak i oni. Na kogo by wskazywał Izrael, to wiemy, że Izrael może wskazywać. Na kogo może wskazywać? No, na lud Boży. No, na lud Boży. Ale jaki lud Boży? Pielgrzymujący. Ja myślę, że zależy w jakim okresie czasu, bo dość często Izrael może przedstawiać i cały rodzaj ludzki, ale może Izrael przedstawiać nawet cielesnego Izraela też, no bo miał tam wejść do tej ziemi obiecanej, kiedy się mówi o Izraelu i mówi się o nadziei dla narodu żydowskiego, ale Izrael może bardzo dobrze wskazywać na lud Boży i to lud Boży z wieku Ewangelii. Tak. Ja myślę, że tutaj i my pod tym kątem popatrzymy. Ziemia, do której naród izraelski miał odpocząć, wskazuje na pewien odpoczynek. I do tego też nawiązuje apostoł Paweł w swoim liście do Żydów w 4 rozdziale. I 1 werset to mówi tak. Bójmy się tedy, aby stać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia jego, nie zdał się kto z was być upośledzony. Mówi, bójmy się, żebyśmy nie zaniedbali tej obietnicy. To znaczy, że obietnica jest wystawiona na wieku Ewangelii, ale mówi, bójmy się tego, żebyśmy nie zaniedbali tego. 7 i 11 werset dokładnie tutaj wspomina, od 7 do 11 wersetu w tymże rozdziale. Zda się naznacza dzień, kiedy dziś mówi przez Dawida, po tak długim czasie, jak opowiedziane, dziś jeśli byście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych. Albowiem jeśli by im Jozue odpocznienie sprawił, nie mówiłby był potem o innym odpocznieniu. A tak zostaje jeszcze odpocznienie ludowi Bożemu. Albowiem ktokolwiek wszedł do odpocznienia jego i on także odpoczął od spraw swoich, jako Bóg od swoich. Starajmy się wtedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia, żeby kto nie wpadł w tenże przykład niedowiarstwa. Apostoł Paweł jak gdyby przynosi nas też w czasie, jak postępował naród izraelski i mówi, że teraz pozostaje jeszcze przygotowane inne odpocznienie, odpocznienie ludowi Bożemu. I mówi, że żebyśmy nie wpadli w przykład niedowiarstwa. Żydom zawsze brakowało pewnej stałości, żeby zaufać w zupełności Panu Bogu i z tego powodu ponosili też i karanie. Walka Izraela z 7 narodami. No nasowałoby się pytanie, no dlaczego z 7? Czy nie wystarczyłoby 1, 2, 3? A tu mówi, że nie dość, że wymienia te narody mojżeszowe, ale mówi, tych narodów było ile? 7. Dlaczego z 7? a nie pięcioma na przykład. Ale mówi siedmioma.
Najprościej, bo tyle tam mieszkało.
To jest najprościej. Ale mogło ich mieszkać mniej.
Mogło ich, ale mieszkało.
Ale mogło ich mieszkać i więcej. Ale mieszkało ich siedem, prawda? No, najprościej. Ale dlaczego siedem? No bo coś się kryje też w tej liczbie, czyli oznacza, że coś musi być zupełnie pokonane i w tym wypadku chciałbym tutaj wspomnieć, że te siedem narody by wskazywały dla nas na grzech, jaki zupełnie musimy pokonać. Na ile będziemy zwycięzcami grzechu, na tyle będziemy odpoczywać. Bo walki z grzechem już nie będzie gdzie? Poza którą? Zasłoną byśmy powiedzieli. Walka jest z tej strony zasłony. Czyli na tyle będziemy odpoczywać, na ile grzechu co? No pokonamy. Na ile pokonamy. Bo jeśli nie pokonamy, my o tym później wspomniemy. Siedem narody związane z tą liczbą siedem oznacza zupełność, czasami doskonałość. Te siedem narody Izraelici mieli pokonać zupełnie. Ale ktoś by powiedział, no mówicie, że Bóg jest tak, pierwszy raz by był na zebraniu i by powiedział tak, no wiecie co, Bóg jest Bogiem jak czego?
Miłości.
A tu każe wyciąć siedem narody i to mówi, nic z tego nie pozostawić nawet. To gdzie, że jaka to miłość? No co byśmy odpowiedzieli? No Bóg jest Bogiem miłości, a z drugiej strony patrzymy, no...
Ale
to jest Bogiem sprawiedliwy. No
to Bogiem sprawiedliwy, no. Dopełniła się wina.
Tam jest wcześniej wspomniane o Amoryczykach, może później przy tym omawianiu wspomniemy, ale można wnioskować, że były to grzeszne,
bezbożne narody.
Grzeszne narody. Popatrzmy na Sodomę, bo ktoś by powiedział, no dlaczego tą Sodomę co? Zniszczył. Ale tak duży był grzech, że Pan Bóg już nie mógł patrzeć na to i ukrócił. I kiedy mówi później z Ewangelii Mateusza, wiemy o tym, kiedy Pan Jezus mówi, że tej ziemi sodomskiej będzie niż komu? Kapernaum. I zauważmy, że to, że pomimo, że Pan Bóg ukrócił, to nie znaczy, że to jest wieczne zatracenie. Że będzie dana pewnego rodzaju sposobność, będzie dana możliwość. No myślę, że jeżeli pewnym duchem takim biblijnym nie będziemy się kierować, to zawsze będziemy widzieć te negatywne strony Biblii, Słowa Bożego, że coś jest nie w porządku, że Pan Bóg taki jest właściwie. Dlatego malują Pana Boga jako Bóg jaki? Mściwy, straszny, prawda? I myślę, że to tak patrzy człowiek, który nie do końca chce zaufać temu, co Słowo Boże mówi. Siedem narody, które Izraelici mieli pokonać zupełnie, były to grzeszne narody. To, że grzech dla nas wskazuje to, że grzech musi być zupełnie odrzucony. No, zupełnie. Na ile się co? Da. Brat tutaj, kiedy przy omawianiu manny wspomniał, no, jak z naszym tym sprawiedliwością, doskonałością, to właściwie to ciężko by było, żeby zupełnie pokonać, ale trzeba prowadzić co?
Walkę.
Walkę trzeba prowadzić. Ja chciałbym tutaj te siedem narody, bo ponieważ o tak to określę, no bo tak to określa się, że ojcowie Kościoła w VI wieku podzieliły wszystkie grzechy na siedem grup takich grzechów. No ja się nie uczyłem tego, ale wiem, że to się nawet znajduje się w katechizmie. No. Kto to powiedział?
Ja.
No myślałem, że ktoś kto chodził, no, uczył się tego. No. Ale ja naprawdę, może za rzadko też i o tych pewnych rzeczach mówimy, ale czasami trzeba powiedzieć o tym, bo czy to jest, dlaczego tak uczyniono. Bo patrząc na Biblię, że ona zawiera pewne grzechy, które Pan Bóg właściwie nie chciałby, aby człowiek je czynił. Te grzechy to pycha, chciwość, łakomstwo, byśmy tak, tak nieczystość, zazdrość. Bardzo taki jeden z grzechów, no nie wiem dlaczego, bo ja to kiedyś zawsze myślałem, że obżarstwo, ale tam jest teraz tak zmienione nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Gniew, no i lenistwo. W tej lekcji popatrzymy na te grupy grzechów przez pryzmat tych grzesznych, narodów, które Izraelici mieli pokonać. Będzie to troszeczkę na podstawie znaczenia nas, tych narodów, nas, bądź protoplastów danych narodów. To popatrzymy po prostu na tej podstawie i będziemy przepasowywać, no, który naród, jaki by grzech nam tutaj wskazywał. Pierwszy, który chciałbym poruszyć, Amorejczyk. Zapowiedź klęski to już była wspomniana tutaj przez brata, że już w pierwszej księdze Mojżeszowej, 15 rozdział, 12 i 16 werset, kiedy Abraham pyta Pana Boga, Panie Boże, po czym ja poznam, że tę ziemię odziedziczę? I Pan Bóg daje odpowiedź, że Twoje pokolenie wejdzie dopiero w trzecim, czwartym bodajże pokoleniu, aż się dopełni nieprawość czyja? Amorejczyka. Czyli mówi o nieprawości, która ma się dopełnić, nieprawość Amorejczyka. O tym też jest wspomniane, że tak się stało. Czwarta Mojżeszowa, czwarty rozdział, 21, czwarta Mojżeszowa, 21 rozdział, a 21 do 25 wersetu. Amorejczyk. To słowo oznacza znaczenie imienia. Oznacza mówcę, wymowny, bogaty w wyrazy. I Amorejczyk by wskazywał na grzech. Na grzech czego? Musisz to z siedmiu grzechów.
Pycha.
Amorejczyk będzie wskazywał na pychę, na wyniosłość ducha. To jest bardzo niebezpieczne. Wydaje się, że na pozór ten, kto jest wymowny, bogaty wyrazy, to znaczy, że pewne rzeczy bardzo pięknie może co? Ubrać. Dość często może być, no nie będę jak tutaj mówił, czasami ubiera się coś, co mało jest treści, a dużo jest czego?
Formy,
tak, no. I bardzo jest niebezpieczne, że człowiek bardzo szybko może uleczyć pychę. Ale do tego zaraz wspomniemy, z czym by nam się tam jeszcze to bardziej kojarzyła. Ja najpierw chciałbym wspomnieć, że może te rodzaje pychy są różne, przeróżne, bo może być taka grupowa, społeczna pycha. To nam też może czasami zagrażać, jak zbór jest nieraz dobrze zorganizowany. No, u nas jest wszystko w porządku i bardzo możemy się co? Cieszyć z tego. Cieszyć z tym, ach, wy macie kłopoty, bo sobie nie dajecie co? Rady. Ja tu jestem przewodniczący zboru, ja sobie daję po tym z wszystkim co? Poradzę. Ale to jest bardzo śliskie. Mówimy o, chciałbym wspomnieć o takiej społecznej, ale to nie tylko chciałem tu wspomnieć o takiej duchowej. Ale całe narody mogą. Nasz naród to jest co? Stoi wyżej od tych innych, a ten drugi on sobie nie umie poradzić. Ale za chwilę mogą przyjść doświadczenie. A więc pycha może być społeczna, narodowa, a rasowa. Dobrze, że jestem biały, a nie czarny. Dobrze? Muszę przyznać braterstwo, że nieraz się zastanawiam, ja innego koloru człowiek patrzy na człowieka białego. Ja wiem, że my patrzymy zupełnie inaczej, ale tak jak się, ja to tak pamiętam, we Wrocławiu jechałem, to były czasy jeszcze takie, że tych murzynów w Polsce niewiele było, studiowało. i wsiada murzyn do tramwaju. I drugi mówi, a czemu on się nie umył? Możemy popatrzeć, jak dużo jest zakorzenione. Ja jestem biały, to ja stoję wyżej. Popatrzmy na Amerykę całą. Nie było wszędzie można wchodzić murzyną. Tam, gdzie wchodzili, co? Biali. No, dzisiaj Amerykanie mówią o wielkiej demokracji, o wspaniałości, ale ich postępowanie nie było zupełnie takie do końca piękne, jak dzisiaj sobie do tego przywłaszczają. Pycha. Ja jestem biały. Ja tutaj po prostu mam więcej do powiedzenia niż ten innego koloru. Klasowa nietolerancja. To jest bardzo stan niebezpieczny. Ja nie wiem, nie byłem w Indiach. W Indiach bodajże 5 czy 7 tych kasty społeczne jest. Czyli jest rozwarstwienie bardzo duże. I ten, co jest najwyżej, jest bardzo szybko. Dobrze, że nie jestem jako ten, co. Ten mniejszy ode mnie. Wśród ludzi to zawsze mogą się szczycić, nawet naukowcy z pewnych osiągnięć w nauce, artyści, muzycy w pewnych osiągnięciach na tym polu. Pycha, jeszcze tak zwana pycha, o której chciałem wspomnieć, dóbr materialnych. Można pysznić się z pewnych osiągnięć dobra doczesne, można czy nie? Można. Że ja to osiągnąłem. Moje ręce to na to wszystko co? Zapracowały. No, był taki pewien król, co tak mocno myślał o sobie. Nabuchodonozor. Tam proroctwo Daniela, 4 rozdział 30 wersetu. Wychodzi. Czy ja tego pięknego miasta Babilonu ja nie zbudowałem? Ale wynik tego wszystkiego, jego postępowania był. Tak podniosło się jego tak serce, że był wynik taki, tego bardzo opłakany. Żyjemy w dobie materializmu, pogoni za większym lub mniejszym stopniu za bogactwem. Każdy z nas, no. Ja muszę powiedzieć, że każdy z nas, ale mnie już przychodzi coraz mniej. Im człowiek starszy, tym mówię, to już inaczej patrzy na pewne rzeczy, ale mówimy, że niestety, ale w większym lub mniejszym stopniu każdy człowiek goni za bogactwem. I to jest normalne, ludzkie. Jak patrzymy na dziecko, jak się urodzi, to ono już trzyma ręce, nie otwiera rąk, tylko trzyma co? Więcej. Całe życie więcej. Dorasta się więcej, więcej. A później na starość rączki złożone. Nic nie przyniosłem, nic nie zabiorę. Ba, jeszcze ten majątek pozostaje i co? Dzieci się co? Kłócą. I myślę, że to jest bardzo stan taki i niebezpieczny. Żyjemy w tej dobie materializmu, pogoni. I myślimy, że coś osiągniemy. Myślimy dość często o sobie, że dość często osiągamy. Dzięki własnym zdolnościom, dzięki własnej pracy. Ja chciałbym taką pewną przestrogę o tym wspomnieć. W 5 Księdze Mojżeszowej, 8 rozdział. A werset 17 do 17. Nie mów w sercu swoim, moc moja i siła ręki mojej nabyła tych dóbr. Ale pamiętaj na Pana Boga Twego, bo On dodawa Tobie mocy ku nabywaniu bogactw, aby potwierdził przymierza swego, które przysiągł ojcom Twoim, jako to okazuje dzień dzisiejszy. Mówi, nie mów, że Ty swoją siłą co? To wszystko zrobiłeś. Ale że Pan Bóg Ci w tym wszystkim co? Pomógł, pobłogosławił. Ale nasza odpowiedzialność będzie druga. Co my z tym, co nabędziemy, zrobimy? Jak my to będziemy używać? Na zaspokojenie jakich potrzeb? Ale żeby tutaj chciałem tylko wspomnieć, żeby czasem nie urośliśmy za wysoko. Dość często mamy... O, ktoś to powiedział, czy marzyć nie można. marzenia, żeby coś w życiu wielkiego osiągnąć. No a to jest bardzo, bardzo, a bardzo niebezpieczne. Ale chciałbym wspomnieć o najbardziej takim niebezpiecznej pysze, pycha duchowa. Jest taka pycha, czy nie? No, tak wspomniałem już, że ona najbardziej niebezpieczna. Dlaczego ta niebezpieczna pycha duchowa? No może na takich przykładach. Ta pycha właściwie zwaliła szatana. Podniosło się serce jego, będę równy komu?
Najwyższemu.
Ja chcę być taki jak on. Ja chcę jego miejsce zająć. Kiedy patrzymy na Mojżesza, tam pycha Mojżesza też doprowadziła, że nie wszedł gdzie? Przy jakiej okazji? Kiedy mówił, że miał wyprowadzić wodę, to mówi Izari, my nie możemy wyprowadzić wam tej wody. I zamiast mówić do skały, to skałę uderzył. Czyli wskazał, że ja mogę dokonać coś z siebie. Ja mogę wam dać ten napój. Jak niebezpieczna jest pycha ta duchowa. I to, co na początku wspomnieliśmy, że dlaczego tutaj ten wymowny, dobrze co mówi, on jest w tym większym niebezpieczeństwie niż kto inny. I myślę, że to w tym niebezpieczeństwie, no bardzo dużym niebezpieczeństwie są bracia starsi, którzy mogą popaść w tą pychę duchowe. Ja najlepiej wiem, ja najlepiej rozumiem. Ja jak powiem wykład, to nikt inny takiego wykładu co? Nie powie, jak niebezpieczna jest ta pycha duchowa. I ta pycha może dotknąć nas. I tym powinniśmy walczyć. Skąd się bierze pycha jeszcze? Może tak. Ona tak, mamy wrodzone takie. Skąd ona się bierze, ta pycha? No ja tak się, jak myślałem o tym, zastanawiałem się, jak to w tym katechizmie uczą na ten temat pychy. Skąd ta pycha się bierze? I dlaczego ja mogę się stać pyszny? Bo będę myślał o tym pewności siebie, prawda? Że ja będę patrzył na siebie. Ja może tak wspomnę, no, że pycha jest egoizmem. Skoncentrowaniem na sobie. Fałszywą oceną własnej osoby. Każe nam o sobie... każe nam samych siebie stawiać wyżej, bliźnich zaś niżej. Niż to jest właściwie w rzeczywistości, bo w rzeczywistości nieraz odwrotnie ma być. A jeżeli patrzymy przez pryzmat Słowa Bożego, to miejcie jedni drugich wyższych nad się, żeby zwalczać ten przymiot czego? Pychy. Człowiek owładnięty pychą staje się nadęty, zadupany w sobie, wierzy w swoją wielkość, dość często zamiast szukać Boga, to pragnie poklasku. Że jeśli coś powiem, to żeby miało wielkie uznanie u słuchaczy. No to ma związek też z pewnym, że słuchacze tego są. Słuchać to jest też problem, ale nie chciałbym o tym wspominać. Dość często to jest tak, mówimy, że jest to przyjemne, ale to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli jest pewien poklask słuchaczy i krzywdę się robi temu, który to co? Mówi czasami. I czas, w którym my żyjemy, okres Laodycei, w Księdze Objawienia, 3 rozdział od 15 wersetu, to on charakteryzuje chłód właściwy i pychę. Mówi, już jestem tak dobry, wszystko mam, niczego co? Nie potrzebuję. Tak się wzbogaciłem, ja już niczego nie potrzebuję. Tak mi jest dobrze. No, skutki tego są zupełnie inne, ale to jest charakter czasów, w którym my żyjemy, że ta pycha bardzo jest niebezpieczna dla każdego z nas. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, kiedy jest mowa o czasach końca, a 12 werset, to mamy wspomniane, iż się rozmnoży nieprawość i oziębnie miłość wielu. Czyli to będzie charakterystyką czasów naszych, w których my żyjemy. Czyli chłód, pycha, obojętność, bo rozmnoży się nieprawość. No, to by było osobne to, na to samo słowo, ale my o tym jeszcze może, być może wspomniemy później. I skutki będą, że oziębnie miłość. No ale miłość gdzie oziębnie? Nas samych, prawda? Nas samych. Zauważmy, jak często padają nieraz słowa takie oskarżające. W naszym zborze nie ma czego? Miłości. To znaczy, że nie ma miłości w tym, który to mu mówi. Bo gdyby miał miłość, to zupełnie by to inaczej wyglądało. To zawsze jest tak, że chcemy brać, ale nie chcemy w zamian nic dawać. Pycha ma być pokonana. Ja mówię, że ma być. Z pychą trzeba walczyć. Pan udziela przestrogi w przypowieściach, 16 rozdział, 5 werset. Jest wspomniane, że obrzydliwością jest Panu każdy wyniosłego serca. No ale myślę, że nie chcieliby być obrzydliwością Panu. Więc trzeba kontrolować dość często swoje postępowanie, nawet to, co wypowiadamy, żeby nie było w tym znamion nawet pychy. Następny naród do pokonania, może to nie jest chronologicznie, ale który jest wymieniony, Jebuzejczyk. Jebus znaczy rozdeptacz, rozdeptanie i wskazuje na gniew. No, jaki to związek? Rozdeptacz, rozdeptanie i wskazuje na gniew. Jak się gniewam, to bym kogoś co? Podeptał, zniszczył. Bo ja po prostu tutaj, jak ktoś mi coś wyrządzi, a gniewam się, to ja to zniszczę. Gniew to gwałtowna niechęć, oburzenie, złość, wściekłość, zapalczywość. Czy może być gniew uzasadniony i nieuzasadniony? To Pan Jezus do świątyni, tak? No dobrze, Pan Jezus, tak. Ten werset z listu do Efezjan. Gniewajcie się, a nie grzeście. No i pytanie, Efezjan 4:26. Czy można się gniewać? Jak się gniewać, a nie grzeszyć? Można? No z tego wersetu widać, że można. No kiedy się gniewamy? Proszę? Nie jestem uczony. Ale kiedy się gniewamy? No nie jest po naszej myśli. No nie tu tak, jak nawet o tym nie myślałem, ale teraz tak, tam młode pokolenie to tak, jak nie otrzymają od rodziców to, co chcą, to się na swoich rodziców co? Gniewają. No najlepiej dostać wszystko, co się co? Chce i wtedy będzie wszystko bardzo dobrze. Albo mówi, nie gniewajcie się, a nie grzeszcie. No to co, nie jest to grzech, tak gniewa się na rodziców, że nie otrzymałem to, co chcę? No i ile razy ja tego nie otrzymałem, co ja chciałem. No ale nie gniewamy się, czy gniewamy się? Zależy o co chodzi, prawda? No dobrze. No kiedy może być uzasadniony, a nie uzasadniony? Tam werset, jakbyśmy czytali dalej, to mówi, że słońce niechaj nie zachodzi na co? Na rozgniewanie. Ale czasami gniew, okazanie gniewu jest uzasadnione. Kiedy? Kiedy ja na coś się oburzam, co jest w świetle Słowa Bożego, źle. Ja się nie gniewam, ale oburzam. Ale gdybym ja to akceptował, to znaczy, że ja to co? Przyzwalam. No ja na to przyzwalam. Są sytuacje, czy w rodzinie, czy ja to tam relacje z dziećmi. Dziecko chce pójść tam, gdzie nie powinno pójść. I mogę się uburzyć na niego lub zaakceptować to. Jak zaakceptuję, to będzie w porządku, prawda? A jak ja się uburzę, to dziecko będzie myśleć, dlaczego ja się co? Uburzyłem. Ale przecież ja w gruncie rzeczy co? Nie gniewam się na moje dziecko. Ja pragnę jego co? Dobra. I tak samo w obejściu, w relacji jeden z drugim. Czasami dla dobra drugiego trzeba okazać co? Gniew, aczkolwiek nigdy w sercu tego gniewu nie chować. Tak, nie chować. Ja myślę, że tu jest ta odnośnie gniewu. Współcześnie nieuzasadniony gniew pojawia się właściwie wszędzie. Gdybyśmy tak popatrzyli, to i w szkołach, w pracy, w domach, czasami w zborach i we wszystkich innych miejscach, gdzie mają relacje międzyludzkie. I gniew jest ojcem morderstwa. W relacji Kain Abel. Doprowadziło do odebrania życia bratu. Ktoś kiedyś określił, że gniew sprawia, że ludzie tracą radość życia. Jeśli gniew pojawi się w naszym życiu, to powinniśmy czym prędzej się leczyć. Lecz czy można go wyleczyć? Czy można gniew wyleczyć? Życie to tak mówi. Ja ci nie zapomnę niczego, aż... Ale czy można wyleczyć? Marcin Luther kiedyś tak w jednym wspomniał tak. Stwierdziłem, że gniew jest chorobą wyleczalną. Wszakże pod jednym warunkiem. Jeśli się pragnie wyleczenia. Gniew jest chorobą wyleczalną, jeśli pragnie się wyleczenia. Bo jeśli tylko będzie się drążyć to i pogrążać w tym, to on coraz bardziej będzie się potęgował. Na wszystko będziemy się gniewać. I dość często w sferze tej duchowej, na braci, na zbór, na wszystkich. Wszyscy źle, tylko ja co? Dobrze. Czy Jebuzejczycy zostali pokonani? No, to jest tak, jak... Dlaczego o tym może tylko wspomnę? W Księdze Sędziów. Że czasami jest coś, co byśmy może chcieli zachować. Pierwszy rozdział, a 21 werset. Ale Jebuzyjczyka mieszkającego w Jerozolimie nie wygnali synowie Benjaminowi. Przecież mieszkał Jebuzyjczyk z synami Benjaminowymi w Jerozolimie aż do dnia tego. Jakie skutki były późniejsze, to może nie będziemy dalej patrzeć, ale chciałem tylko podkreślić, że niedokładnie uczynili co? Synowie Beniamina z Jebuzejczykami. Co to oznacza? Jeśli gniewu nie pokonamy, nie będziemy chcieli go pokonać, to on będzie nam towarzyszył co? Przez całe nasze życie. On będzie nam towarzyszył. Przez całe życie. A więc z tym drugim grzechem, o którym wspomnieliśmy, że jest gniew, on powinien być pokonany. Trzeci, Hananejczyk. Hanan oznacza kupiec i wskazuje to na grzech nieczystości. No dlaczego akurat kupiec na grzech nieczystości? Może nam dzisiaj to inaczej patrzymy na to, ale kiedyś to tak. Jeżeli ktoś był kupcem, to w handlu tam czystości co? Nie było tej czystości. I być może, to znaczy, byśmy powiedzieli, czy ta stopa zarobku była właściwa, czy niewłaściwa, ale był to grzech po prostu nieczystości i ten kupiec wskazuje na grzech nieczystości, pożądania. Nieczystość, jak samo wyrażenie mówi, to jest brak czystości, ale również i brud, bezwstyd, nierząd, nieprawość. Mamy informację, co dobre, co złe, co czyste, co właściwe, lecz często wybieramy to, co jest złe i brudne i nieczyste. Dotyczy to naszego życia duchowego, jak również życia cielesnego, a szczególnie bym tu określił moralności. Jeżeli patrzymy na sferę życia tego duchowego, to mamy wspomniane, lud mój wynik skąd? Z Babilonu. Mówi, abyś nie był uczestnikiem plag jego, na które jego spadną. Handel taki jest też po prostu, jeśli byśmy chcieli za wszelką cenę uprawiać, to w objawieniu jest wspomniane, może 13 rozdział, 15 i 16 werset, że jeżeli ktoś znamienia nie weźmie na czoło i rękę, nie będzie mógł sprzedawać ani kupować. Więc za jakąś pewną cenę, za układ pewien, można odstąpić po prostu od pewnych zasad, uczynić interes, uczynić pewien handel. Czystość w Biblii ukazana jest czym? W białych śladach. Najlepiej, żeby wszystko zostało przykryte i jesteśmy czyściutki, prawda? Czystość jest ukazana w pannach. I gdybyśmy tak chcieli popatrzeć, to nawet 25 rozdział Ewangelii Mateusza mówi, że było 10 co? Nie mówi niewiast. Dlaczego nie niewiast, tylko panien? Dlaczego używa na przykład nie niewiast, a tylko panien? Proszę? No niewiasta może być, a panna?
Czysta.
Która ma być co? Czysta. I właśnie tutaj wspomina, Biblia cały czas mówi o pannach, która ma być czysta, bo ma być jednemu co?
Mężowi.
Nie może być wielu innym mężom. Ma być jednemu mężowi. I to apostoł Paweł mówi w liście, w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, drugi werset. W objawieniu to, co mamy wspomniane, 14:4. Myślę, że z tych zapisów można wywnioskować, że czystość życia cielesnego wskazuje na czystość duchową. A czystość duchowa będzie wskazywać na czystość doprowadzi do czystości jakiej? Cielesnej też. Nie można powiedzieć, że ja będę miał czystość duchową, a cieleśnie mogę żyć zupełnie inaczej. Ja myślę, że te dwie rzeczy zawsze są z sobą złączone. Czyli czystość duchowa ma zawsze wpływ na czystość życia. O, nie zawsze, no bo ja bym inaczej tego może. Czystość duchowa ma, powinna mieć wpływ na czystość życia jakiego? Cielesnego. Czyli to, co wierzę, to, co wyznaję, to powinno wpływać na moje życie, co życie cielesne. A teraz tak bym zapytał, a jak jest życie? Może są tematy, o których może rzadko mówimy, ale jak jest w życiu? Czy rzeczywiście czystość duchowa, albo coś może z czystością duchową nie jest w porządku, jeżeli jest źle z czystością jaką? Cielesną, prawda? Te dwie rzeczy są złączone. Lecz zawsze się pyta, nasuwa pytanie, no jak w życiu? Czy zachowywać czystość, czy nie zachowywać czystości? Obojętnie jaką. Obojętnie jaką. Grzech nieczystości, może tu tak wspomnę, nie wydaje się na pierwszy rzut oka czymś wstrętnym. Bardzo jest ciekawe, że ten grzech nieczystości nie wydaje się rzeczą jaką? Wstrętną. Niebezpieczną. Raczej przychodzi w szacie piękna, harmonii, kształtów, czasami obiektu marzeń, a więc niczego odrażającego w nim nie widać. A szatan stroi nieczystość w szaty anioła miłości, którego widok nieraz potrafi zwieść najszlachetniejszego. Coś się dzieje. Ten grzech nieczystości deprawuje umysł. Sprawia, że utrzymanie życia w czystości jest niemodne. Rujnuje małżeństwa, rujnuje świątynię domowego ogniska oraz doprowadza do upadku narody. Nieczystość codziennie napełnia nasze uszy. Na przykład tłustymi kawałkami. Prawda? Ja w pracy, gdziekolwiek, gdzie się człowiek znajduje, ucho jest bombardowane. Tłusty kawałek i wulgarność. No, czasami człowiek się usłucha, mówi, że nie, on tego nie przyjmuje. Ale kiedy się zdenerwował, nagle się wyrwie coś. No jak się wyrwało, to co? To musiało tam już zakiełkować, urosnąć, bo inaczej sobie się wyrwało. Nieczystość jest lepiej opakowana i lepiej reklamowana. Posiada lepsze opinie niż czystość. I w ocenie czystość uchodzi za schludność, a nieczystość uchodzi za elegancką. To dziwne to jest, nie? Dlaczego? Ponieważ nieczystość stara się zwrócić na siebie naszą uwagę. Ale w jaki sposób to się dzieje w życiu? Jest bombardowanie nieczystością naszego umysłu. Przy pomocy ilustrowanych czasopism, ekranów telewizyjnych, no nie wiem jak te filmy się nazywają, te romanse całe, harlekiny, o tak. Myślałem, że ja mam tylko kłopoty z tym określeniem, ale tam się widzi co? Dopiero się żyje z jednym, z drugim i to jest ogólnie co? Akceptowane. Nasz umysł jest bombardowany. Jeśli tak ludzie żyją, to dlaczego ja nie mogę tak żyć? Ta nieczystość jest pięknie opakowana. Ba, później się spotkają, towarzystwo utrzymują. Można żyć.
Bombardowani jesteśmy nieczystością. I pięknie opakowaną. Nieskromnymi scenami sztuki teatralnej. Czy też różnego rodzaju filmy. Nasz umysł jest ciągle bombardowany nieczystością. I mówimy, no co, tak można żyć. I patrząc na to wszystko, wiele osób chce w podobny sposób żyć. Jest to wielkie niebezpieczeństwo. I to, co wspomniałem, że o czystości każdy określi, że ona jest właściwą cechą, skrótną tą cechą, ale nieczystość jest podawana w sposób elegancki. W sposób elegancki. Nieczystość należy do najbardziej przewrotnych grzechów. Gdyż odrzuca i wypacza najcenniejszy dar Boga miłość. I ten grzech musi być pokonany. Na ile go pokonamy, na tyle będziemy co? Odpoczywać. Faryzejczyk. Słowo oznacza jeździec i to tak podają odłączony od Hananejczyka. Hananejczyk kupiec, czyli grzech nieczystości, Faryzejczyk odłączony od tego kupca. A jeżeli ktoś od interesu jest odłączony, to pomyślmy, jest zadowolony. Proszę? Oj, jakby z kim, jak ktoś bym, ja sprowadzę z kimś interes i nagle ten powie, wiesz co, wynoś mi się tutaj. A wiem, że tam są co? No były jakieś pieniądze. Będę zadowolony? O, to wskazuje na pewnego rodzaju zazdrość. 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 Faryzejczyk wskazuje na zazdrość. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 13 rozdział, a 7 werset, pomiędzy pasterzami Lota a Abrahama był taki posvark o co? O pastwiska. Popatrzmy, posvark o pastwiska. Bo ten ma, może mieć lepsze, a ten ma co? Gorsze. No i ten, który dał wybrać sobie, mówi, wybierz, które chcesz. Abraham. Ale kiedy patrzymy na przyszłość, że ten, który poszedł na to gorsze, to w gruncie rzeczy miał co? Lepiej. Ale powstawała zazdrość. Zazdrość to odczuwana w sytuacji takiej, ja zawsze miałem kłopoty z takim określeniem pewnie, jest to określone frustracji, ale chcę tutaj powiedzieć, co to znaczy, bo dla mnie to takie słowo nic nie znaczyło, więc ja to też tutaj wspomnę, że tak zwany zazdrość jest wtedy, kiedy powstają takie przykre emocje związane z niemożliwością realizacji potrzeby lub osiągnięcia określonego celu. Zazdrość powstaje wtedy, kiedy coś chcę mieć, a ja mam nie mogę tego co? Osiągnąć. A tym bardziej, że mój przyjaciel to co? Ma. I już powstaje zazdrość, dlaczego ja tego co? Nie mam. Bo on to ma. Gdy, tym bardziej, gdy znamy, znany jest obiekt zaspokajający potrzebę i to, co wspomniałem, i osoba, która posiada ten obiekt. Czyli ten, który to posiada, a ja chciałbym to mieć, to ja w stosunku niego mam wielką co? Zazdrość, że ja tego nie mam. Zazdrość opanowała szatana. Zazdrościł pozycji komu? Panu Bogu. I postanowił co? Zdetronizuje go. Zazdrość do tego doprowadzała. Faryzeusze zazdrościli Panu Jezusowi, że tłumy ciągnęły za nim, że darzono go zaufaniem. Zatem no to jest praktycznie gotowe. Jeżeli ktoś jest darzony zaufaniem, a nie ja, a ja bym chciał, żeby mnie darzono zaufaniem, to zazdrość jest co?
No już w sercu kiełkuje ta zazdrość, mocno kiełkuje.
Zazdrość zabija szczęście, radość, zadowolenie duchowe.
I ja myślę, że zazdrość to jest chorobą naszego życia. Chciałbym przeczytać komentarz Manny z 5 września.
Jednym z wielkich wrogów, na jakich napotyka każdy chrześcijanin, jest zazdrość. Musi ona zostać natychmiast zwyciężona jako nieprzyjaciel Boga, człowieka i wszelkiej dobrej zasady. A jeśli jej obecność pokala choć na chwilę nasze serce, odwołać się należy do oczyszczającego ducha świętości i miłości. Zazdrość jest nie tylko okrutna sama w sobie, lecz jej zatrute szpony z całą pewnością sprowadzą ból i kłopoty dla innych.
Tak opisuje brat Russell w tej Mannie.
Czyli zazdrość może wnieść dużo złego. Dlatego mówię, że jeżeli tylko się pojawi, to ma być pokonana, a nie pielęgnowana.
Następny.
Wrogiem do pokonania, takim grzechem do pokonania, zobrazowany w narodzie Hewejczyka. Hewejczyk. Żyjący buntownik oznacza grzech chciwości łakomstwa. Buntownik oznacza na łakomstwo.
No, zdaje się, czy może buntownik na łakomstwo, na takie chciwość łakomstwo.
Czyli buntuje się wobec tego istniejącego jakiegoś porządku, że ja chcę coś więcej niż co? Posiadam.
I chciałbym tutaj się posłużyć. No, chciwość Nabota,
Achaba na winnicę Nabota.
Pierwsza Królewska 21 i od 1 wersetu.
Doprowadziła, że ten Nabot został co? Stracony. Żeby Achab posiadł winnicę.
Zauważmy, jak wielką chciwość miał na tą winnicę.
Judasz sprzedał Jezusa. Chodziło o co? O tych srebrniki, o te pieniądze. Łakomstwo związane z tym. Ezaw sprzedał swoje co? Pierworodztwo za misę soczewicy. Tak mamy wspomniane. Miłość do pieniędzy pożera serce ludzkie. Chęć posiadania bogactw jest bardzo wielka.
I cechą upadłego człowieka jest to, że apetyt jest nigdy nienasycony.
I rośnie w miarę jedzenia. Zamiast chcieć wystarczająco, chcemy zawsze więcej. A potem, gdy osiągniemy, jeszcze więcej. A gdy to osiągniemy, to jeszcze więcej. Ten apetyt jest nigdy nie nasycony.
Chciwość. Łakomstwo. Chcemy ciągle więcej.
Chciwość objawia się współcześnie na wiele sposobów.
Łączy się z zyskującym właściwie na popularności fenomenem powodzenia. Dość często mówimy, żeby się dobrze powodziło.
Ale dość często to jest, że dobrze się powodzi cieleśnie, ale za tym wszystkim, żeby to zdobyć, to się kryje wielka chciwość. Więcej, więcej i jeszcze więcej.
Ale czasami możemy popatrzeć, że to jest, ma się fenomen z wielkie zdolności i uchodzi za wielkie, że to jest wszystko w właściwy sposób.
W tej chciwości pogoni za bogactwem doczesny człowiek traci bogactwo duchowe, umieram bogaty, ale bez żadnej nadziei.
Tak człowiek doczesny patrzy na to wszystko. I nie ma się co dziwić.
Bo jego nie interesują sprawy czego? Jakie? Duchowe. I braterstwo, no, jeżeli cielesny tak patrzy, to jak z nami? Jeśli nas interesują sprawy ducha, to powinniśmy mocno walczyć o sprawy jakie?
Duchowe. Ale czy wolni jesteśmy od chciwości? Ja myślę w większym czy mniejszym stopniu.
Ale każdy jest, posiada w sobie tej chciwości trochę, że chciałby coś mieć i to jeszcze, jak ma tyle, to później chciałby jeszcze więcej. I to wydaje się, że to jest normalne. Tylko pytanie, jakim ja kosztem to co? Zyskuję. Czy zyskuję to kosztem społeczności, czy kosztem duchowym? Dość często, że no, nie pojadę na konwencję, bo ja dużo na tym stracę. Ale ja muszę z przykrością nieraz stwierdzić, że to takie... Nie pojadę na konwencję, bo nie mam pieniędzy za co. I czasami faktycznie tak jest. Ale jak popatrzę się na co później są te pieniądze wydane, no to przykre. I wydaje się, że tutaj patrzymy na tą chciwość, że łakomstwo, że tylko i wyłącznie, żebyśmy chcieli, tak jak wszyscy ludzie, w ten sposób doczesny, żeby jak najwięcej majątku tego zgromadzić. Apostoł Paweł daje takie lekarstwo, antidotum, że skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Filipian 4:5. Jak co dla poprzestawać na małe, na tym, co się ma. No, co dla kogo jest małe, to też jest wielki znak zapytania, prawda? No, ale to każdy z nas musi sobie dawać na to odpowiedź. Ostatnim narodem, który jest wspomniany, Hetejczyk. Nie ostatni, przedostatni. Hetejczyk. Bojaźliwy, przerażony i wskazuje na nieumiarkowanie w jedzeniu, w piciu, na obżarstwo. No nie, tak się zastanawiałem, no tak to trochę spojrzałem na te tłumaczenia. Wszystko jest przetłumaczone pod względem tylko i wyłącznie jakim? Cielesnym. Ten grzech jest tylko i wyłącznie pod względem cielesnym. Ja bym chciał, żebyśmy trochę inaczej popatrzyli, choć o tym też by należało wspomnieć, że no ja bym to tak wspomniał, że pod tym względem cielesnym to tak. Zbyt duży kult brzucha zwalnia wrażliwość ducha. Że jeżeli będziemy zabiegać tylko i wyłącznie o rzeczy doczesne, to żebyśmy mieli co jeść, pić, to nie będziemy mieli czasu na co? Na sprawy duchowe. Wielkie, bo tutaj wspomniałem, że to nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu, i tu chciałbym odnieść się do duchowych rzeczy, kiedy w objawieniu 17 rozdział i drugi werset jest wspomniane, że upici duchem, no może odczytamy, tam jest Babilonu bodaj, przeteśnicy, nie? Tak? Z którą przeteczeństwo podzieli królowie ziemi i upili się winem przeteczeństwa jej obywatele ziemi. Czy jest tu pijaństwo? No jest pokazane pijaństwo w sposób jaki? Duchowy. W sposób duchowy. Święty Jan opisuje pijaństwo w sposób duchowy. Upicie duchem błędnych nauk. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. Żeby nauki mieć te, które są właściwe. Ale przeczytajmy jeszcze to, co wspomniane jest, dlaczego w też o tym obżarstwie, o tym wspomniane jest to z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział. A werset 34. A strzeźcie się, by snadźnie były obciążone serca wasze obżarstwem, opilstwem i pieczołowaniem o tym żywot. A nagle by na was przyszedł ten dzień. Albowiem jako sidło przypadnie na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi. Mówi, że to przypadnie wszystkich. Na wszystkich. Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się ma dziać. Mówi, żeby wasze serce nie było obciążone. I mówi, że żeby na was nie przyszło coś takiego, to wszystko przyjdzie na mieszkających ziemi, ale żeby na was to nie przyszło. Ja myślę, że kiedy patrzymy na wydarzenia przed potopem, to tam wspomniane, jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do onego czasu, do onego dnia. I myślę, że tak samo tutaj mówi o czasie końca, szczególnie niebezpieczeństwo, w niebezpieczeństwie jest w czasie końca. Ale bardzo jest tutaj wspomniane, aby serce wasze nie było obciążone. Jeżeli by chodziło o literalny pokarm, to obciążony by był co? Żołądek. Ale serce też, ja wiem. Tak, jak żołądek będzie pełny, to serce naciska na serce. Ja to parę razy czułem już. Mówi, ale chciałbym, że tutaj nie wymienia żołądka, tylko mówi o obciążeniu czego? Serce, bo później pieczołowanie o ten żywot. To mówi dokładnie, że to nie tylko o ten pokarm chodzi, co my zjemy, tylko chodzi o całe nasze, o to, co zabiegamy. Mówi, żeby serce nie było obciążone. No, moglibyśmy jeszcze przytoczyć jedne słowa z Ewangelii Mateusza. Mówi, żeby serce nie było obciążone, to Pan Jezus mówi, 6 rozdział od 19 wersetu. Mówi, nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mur i rdza psuje, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale sobie skarbcie skarby w niebiosach, gdzie ani mur, ani rdza nie psuje i gdzie złodzieje nie podkopują. Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam jest i co? Serce. Ja myślę, że to bardzo zbliżone są z tym, co wcześniej u Łukasza było wspomniane o obciążeniu serca. Mówi, bo to, o co będziesz zabiegał, to będzie tym obciążone serce. A mówi, wiesz, że gdzie serce, tam co?
Gdzie skarb, tam serce.
No, gdzie skarb, tam serce. A gdzie serce, tam i się znajduje co? Skarb. Jeżeli będziemy nasze serce ukierunkujemy w rzeczach duchowych, to będziemy mieli i skarb. Dlatego mówi, że jeżeli cokolwiek czynimy, to trzeba mieć w życiu tak zwane umiarkowanie. Przesada musi być usunięta. I ostatni grzech, który tak zostawiłem na koniec, Gergezejczyk. Mężowie twierdzy. Lenistwo. No jaki związek? Twierdza i lenistwo. Mężowie twierdzy wskazują na lenistwo. Dlaczego tak jest? Proszę? Jak się znajduję w twierdzy, to nic mi już co? Nic nie muszę robić, ja jestem zaspokojony, nic mi już nie potrzeba, nic mi nie zagraża. Trochę leżę, podrzemia, ubóstwo. Samo przyjdzie. Chciałbym braterstwo tutaj wspomnieć, że inaczej mówiąc, lenistwo to niechęć do pracy. Bo inaczej nie możemy tego powiedzieć. Opieszałość może dotyczyć sfery ducha i sfery ciała.
I lenistwo w Piśmie Świętym jest mocno napiętnowane. A mówi, idź do mrówki leniwcze. Przypowieści 6:6. Po co idź do mrówki? A więc obacz drogi jej i nawodź mądrości. Nie wiem, czy byście może obserwowali mrowisko, jak wygląda. Ciekawe jest, prawda? No co tam się z tej mrówki można nauczyć? Takie małe, maleńkie stworzonko, no co tam się z niej można nauczyć? No co? Ciągle się rusza, pracuje. A widzieliście, jak ona tak, czasami na grzbiecie takie jajeczko niesie, albo tam popycha? Jak jej spada, podnosi do góry z powrotem i znowu, byśmy powiedzieli, syzyfowa co? Praca. Ale osiąga w końcu ten efekt. I mówi, idź i popatrz. No, naucz się. Tak. Leniwy mówi, lew na drodze, lew na ulicy. Jeżeli jest lew na drodze, to ja z domu co? Nie wyjdę. Ja to tak nieraz, ktoś to tak określił, że przeważnie lew na drodze jest wtedy, kiedy trzeba iść na zebranie. Nie ma? Jest dość często lew na drodze. Ja powiem troszeczkę tak. Niezłego czasu tak pracowaliśmy. No, pojawił się kontrahent ze wschodu na odbiór towaru. A zebrania mieliśmy w środę. I wiecie, kiedy on przyjeżdżał? Zawsze w środę. Zawsze w środę, kiedy mieliśmy iść na zebranie. I raz z językiem na brodzie. Drugi raz. No i w końcu zaczynamy myśleć, jak to zrobić. A mówimy, niech czeka. Zostawiliśmy, pojechaliśmy. On czekał. Czekał raz, czekał drugi, a na trzeci już przyjeżdżał w innym terminie. Ja myślę, że ten lew zawsze, bo zdaje się nam, że są potrzeby i one zawsze staną po prostu na drodze. Jeżeli my tego nie przezwyciężymy, to one po prostu nas pochłoną. I dlatego to mówi, no lew na drodze, ja nie będę wychodził. Znajdziemy sobie tyle przyczyn, jeżeli nie chcemy iść na zebranie, znajdziemy sobie tyle przyczyn, że na to zebranie co? Nie pójdziemy. Bo będzie lew na drodze. Ale Słowo Boże mówi, żeby nie być leniwym ku wierzeniu. Ewangelia Mateusza 24-25 mówi tak. Wtedy on rzekł do nich, o głupi, ale leniwego serca ku wierzeniu. Temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. O, powiemy sobie tak. To było napisane kiedyś. To dotyczyło narodu jakiego? Izraelskiego. To już nie dotyczy kogo? Mnie. A mówi, że to tylko z lenistwa nie chcemy pewnych rzeczy przynieść. Można być leniwym ku słuchaniu. Apostoł Paweł w liście do Żydów 5, rozdział 11, werset mówi. O którym by wiele by się miało mówić i trudnych rzeczy do wyłożenia, ale byście się stali leniwi ku słuchaniu. Lenistwo. Widzimy, że lenistwo przejawia się, może przejawiać w sferze ducha i w sferze czego? Ciała. Jedno i drugie jest właściwie niewłaściwe. Dość często, tak nieraz myślę, no, bo jeżeli by było małżeństwo i dwoje leniwych. Zgadzaliby się, nie? Ale gdyby było małżeństwo, a jedno do pracy, a drugie leniwe. Proszę? To tak czy inaczej by postępy były. No bo jedno by chociaż nie było leniwe, prawda? Ale wydaje mi się, że to drugie może by korzystało kosztem pracy tego jednego. I zdobywanie czegokolwiek by było pewnym kosztem dużego wysiłku. W sferze ducha. Podobnie może być. Czasami nasza prawda może być zdobywana kosztem drugiej co? Osoby. Może być czy nie? Może być. No, nie będę dawał przykładów, no. Ale chciałbym jeszcze jeden taki werset wspomnieć o lenistwie, gdzie apostoł Paweł w 12 rozdziale listu do Żydów, 11 wersecie mówi: w pracy nieleniwy, duchem pałający, Panu służący. Spotkałem taki komentarz tego wersetu i komentarz do tego wersetu. Do komentarza. Pewien mroźny poranek idzie przechodzeń. A pod drzewem siedzi człowiek i marznie. Mówi: człowiecze, co ty tutaj robisz tak mroźny poranek? A on mówi: siedzę, czekam, aż słońce wzejdzie, ogrzeje mnie i wtedy wezmę się do rąbania drwa. I komentarz do tego komentarza. Że wielu z nas siedzi tak, czeka, aby go inni ogrzali, a sam się nie weźmie do pracy i ogrzać może siebie i innych. I ja myślę, że to lenistwo jest mocno przez Słowo Boże napiętnowane, żebyśmy czasami nie oczekiwali, że ktoś za nas coś zrobi, ale sami starali się zrobić dla siebie, a zarazem przy tej okazji dla innych. Ja nie chcę mówić, że dla innych, a przy okazji dla siebie. Dla siebie, a przy okazji dla innych. Naród izraelski miał pokonać te 7 narody, 7 grzesznych narodów. Czy je pokonał? Wspomnieliśmy, że nie tak do końca, ale jeszcze przeczytajmy z Księgi Sędziów, 2 rozdział, a od 1 wersetu. A przyszedł anioł pański z Gilgal do Bochyn, mówiąc: wywiodłem was z Egiptu, wiodłem do ziemi, o której przysiągł ojcem waszym. Mówiłem: nie wzruszę przymierza z wami na wieki. Jeno wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi. Owszem, ołtarze i porozwalajcie, aleście nie słuchali głosu mojego. Przetoście to uczynili. Przeto, żem tak rzekł: nie wypędzę ich od obliczności waszej, ale będą wam jako ciernie w boki, a bogowie ich będą wam jako sidło. Taki był skutek niewypędzenia zupełnie tych grzesznych narodów. Ciernie w boki, a ich bogowie, ich wierzenia stawały się sidłem dla narodu izraelskiego. Tak podobnie może być i z nami. Jeśli widzimy, że coś jest nie tak, jeśli nas Słowo Boże mówi, że należy postąpić inaczej, czasami to słowo jest przekazywane przez narzędzie mówcze, nie chcemy usłuchać, poniesiemy tego konsekwencji. Dlatego Pismo Święte mówi, żebyśmy to umieli przezwyciężyć. Dlatego patrząc na te 7 narody, patrzmy na to, na nas samych, żebyśmy przezwyciężali ten grzech. Na ile go przezwyciężymy, na tyle już będziemy odpoczywać. A zupełnie odpoczniemy, kiedy znajdziemy się w Królestwie Boga Ojca, który przygotował w Jezusie Chrystusie. Tego wam życzę, jak i sam pragnę. Dziękuję.